Jak wam się podoba książka? Pomarańcalowa. Pomarańczowa książka. Ogólnie ja jestem, co, znaczy ja osobiście mi się podobał wiele bardziej niż tamta, która była. Z uwagi na to, że nie wiem, takie jest moje odczucie, że chyba jak dla mnie sięga trochę głębiej. Jest to dla mnie ważna przestrzeń. Mogliśmy medytować, rozważać, przerabiać, jak zwał, tak zwał, formować się z tego 10 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. I ja osobiście spotkałam się z bardzo taką dużą wielowymiarowością słowa w tym rozdziale, w tej Ewangelii. Zobaczyłam, jak bardzo to słowo jest szerokie, jak bardzo to słowo dotyka wielu przestrzeni. I można by było mówić i mówić i mówić i mówić, ale postarałam się tak wybrać takie w miarę dla mnie najważniejsze rzeczy z tego słowa, żeby się na nich skupić. I to, co jest też dla mnie istotne, to to, że w tym tygodniu odkryłam też, że sama ta formacja jest wielką łaską Boga sama w sobie, że jakby Bóg daje mi taką łaskę, dobroć, abym mogła rzeczywiście medytować i rozważać to słowo, abym je mogła poznawać, abym mogła dzięki temu słowu wzrastać. To, czy ja z tego skorzystam, to czy z tego nie skorzystam, to już jest moja decyzja. Ale ta łaska Pana Boga dla mnie jest. Bóg wychodzi do mnie ze swoją dobrocią w postaci właśnie tej formacji. Nawet jeżeli to jest dobroć okupiona często jakimś moim trudem, trudem zmęczenia, zniechęcenia, tego, że po prostu poszłabym spać. Naprawdę. Teraz bym poszła spać z chęcią. Ale jakby ta dobroć cały czas jest. I to, co też na samym początku w tym tygodniu jakoś tak we mnie, w moim sercu wybrzmiało, to jest to, że warto jest stanąć w prawdzie. W prawdzie, jak ja do tego podchodzę. Jak ja się zaprzyjaźniam z tą formacją, albo nie zaprzyjaźniam. I nawet jeżeli ta prawda jest dla mnie trudna, nawet jeżeli ta prawda jest dla mnie niewygodna, nie taka, jaką bym ja sobie wyobraziła, bo chciałabym być taka, że siadam do tej formacji z wielką chęcią, z wielką nadzieją i w ogóle po prostu spędzam nad nią kilkadziesiąt minut dziennie, pragnąc więcej i tak dalej, podczas kiedy przychodzą takie dni, że muszę się zmusić, żeby to było kilka minut, a nie kilkadziesiąt, prawda? Jakby i ta prawda boli. Mnie osobiście ona... Mnie, prawda o mnie samej często boli, ale zachęcam też ciebie, żebyś stanęła w prawdzie i podziękowała za tę prawdę Bogu, bez względu na to, jaka ta prawda jest, bo tylko wtedy Bóg będzie mógł rzeczywiście przemieniać twoje serce, będzie mógł odnaleźć tę przestrzeń, która jest gotowa do nawrócenia, która jest gotowa do przemiany, bo to dokonuje się w prawdzie. I ta prawda jest też faktem, że Bóg ciebie wybiera. To jest to, co mieliśmy w tym pierwszym dniu. Bóg wybiera. Wybiera bardzo różne osoby. Najpierw się wydaje, że ma tych 12, prawda? Takich tych najbliższych. Taki zamknięty krąg, klan, bliziutko tutaj wszystko. Oni to tam wszystko robią razem. Ale Pan Bóg wychodzi o wiele dalej. I nie ma tam napisane, jacy ci ludzie byli, jakie oni mieli cechy, czym się charakteryzowali. Jest napisane, że po prostu wybrał tam innych 72. Jacy oni byli, tacy byli, ale zostali wybrani. I też poniekąd zmierzyli się właśnie z tą prawdą, jak oni ten wybór przyjmą, czy w ogóle go przyjmą. Bo co by było, jeżeli powiedzmy 5 z tych 72 by powiedziało, nigdzie nie idę. Jeżeli jakby te czasy się tak nakładają, w sensie i ludzie mieli podobne nastawienie, to sądzę, że było ich więcej niż 5. Że w międzyczasie im się tam naprawdę mogło odwidzieć. Więc jakby cały czas stajemy w takiej perspektywie, zaglądania w taką najgłębszą przestrzeń mojego serca i tworzenie w nim przestrzeni prawdy i stawania w tej prawdzie przed Panem Bogiem. I tam było, w tym pierwszym dniu było takie bardzo ważne pytanie, jakim miastem jesteś? Za jakie miasto się masz? Czy rzeczywiście jesteś miastem, które przyjmuje to Słowo Boga, które czeka na to Słowo Boga? Czy jesteś tym miastem, do którego wchodzi ktoś, kto głosi i nawet może nie zauważasz, że ten ktoś strzepuje proch ze swoich sandałów? Bo może też tak być, że twoje serce jest teraz w takim stanie, że nie dość, że nie przyjmujesz tego słowa, to nie zauważasz tego prochu, który ci, którzy przyszli ci głosić, już dawno strzepali. Więc zastanów się, jak rzeczywiście wygląda twoje serce. I ten wybór, którego dokonuje Bóg, wybierając tych innych, patrząc nawet na nas, tutaj na naszą wspólnotę, na szkołę, na misję tej wspólnoty, na misję szkoły, na to, że wychodzimy, że ewangelizujemy, że nie wiem, że robimy kursy, że przygotowujemy jakieś nabożeństwa, że przed chwilą ksiądz właśnie robił, znaczy ogłaszał, prawda, kto przeczyta, kto poprowadzi, tam napisze modlitwę, że będą tutaj ludzie śpiewać, będą się działy piękne, wielkie rzeczy, prawda, no genialnie. Spotykamy się tam raz w miesiącu na górze w kościele, prawda, ludzie stoją, jest im dobrze, jest im fajnie i my sobie możemy przypisać, bo Bóg nas wybrał. Tak, wybrał. Taki jest fakt. Zostałaś wybrana przez Boga. I ten wybór rzeczywiście wiąże się z pewnym prestiżem. Wiąże się z pewną gratyfikacją wizerunku. No bo powiedzmy sobie szczerze, no nie wiem, mamy osoby, które, nie wiem, przeczytają, więc ich widać. Mamy osoby, które modlą się osłonowo i ksiądz też im dziękuje zawsze jakby mówiąc, że się modlą osłonowo. Mamy osoby, które śpiewają, też ich widać, prawda? Mamy osoby, które przekazują proroctwa, no tych to już w ogóle widać, bo po prostu jeszcze po nim przychodzą, prawda, i się pytają ludzie co i jak i tak dalej. Więc jest to jakiś prestiż. Jest to jakaś forma tego, że po prostu jestem widoczny, jestem widoczna. I to nas trochę nakręca do takiego działania. I dobrze, bo pozytywne wzmacnianie jest istotne w naszym życiu, powiedzmy sobie szczerze. Bo mamy ewangelizować nie z mocą, ale z wielką mocą. Mamy ewangelizować z wielką mocą. Ale czy ty i ja bierzemy pod uwagę, że ten blask, to błyszczenie, ten prestiż, to może być prestiż krzyża. To może być prestiż prześladowania. To może być prestiż odrzucenia. Czy bierzesz pod uwagę taki prestiż, taki blask, który już nie jest taki wygodny? Ale popatrzmy na pierwszych chrześcijan, popatrzmy na tych, którzy byli prześladowani. Podziwiamy ich? Ja osobiście tak. Czy bierzesz pod uwagę taki fakt, że wybór wiąże się z bardzo wieloma wymiarami. I twoje powiedzenie tak lub nie wiąże się z powiedzeniem tak do tych fajnych i przyjemnych chwil, ale wiąże się też z powiedzeniem tak do tych chwil, w których po prostu masz ochotę uciec i zwiać. I też mi się tak wydaje, że ta łaska, ten wybór, to też jest właśnie dalej decyzja robienia tej formacji. To jest ten może czasami niewygodny aspekt. Ja to mówię ze swojej perspektywy, bo naprawdę mam intensywny czas i nie jest mi łatwo poświęcić resztki tego czasu wolnego na po prostu na te formacje. Jest mi nawet, mogę wam powiedzieć, po prostu trudno. Ale mam w swoim życiu osobiście pragnienie głoszenia. Pragnienie głoszenia słowa. I wierzę, że ty też je masz. Ale to pragnienie, ono musi przejść przez taką drogę oczyszczenia. Ono musi przejść przez drogę, nie mam siły. Niech ktoś zrobi to za mnie. Ono potrzebuje tej drogi. Ono potrzebuje nawet tego, żebyś ty upadł, upadła, żeby obudziła się w tobie tęsknota. Bo Bóg tęskni za tobą. Więc to też jest tobie potrzebne. Bo czasami słyszy się słowa, chcę głosić, chcę mówić konferencję, chcę się modlić wstawienniczo, albo z kolei chcę inną posługę, a mi nie pasuje. A nie, 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 nie. Ale czy rzeczywiście odpowiadasz na to wezwanie Boga, którym On ciebie powołuje? I mówi, idź. Co będzie dalej, tego w sumie nie wiem. Ale mówi, idź. I czy rzeczywiście idziesz w takiej prostocie, jaką masz, tak jak umiesz, nie komplikując za bardzo sobie życia. Tylko czy rzeczywiście wyruszasz w tę drogę? Jak wygląda twoje serce? W tym fragmencie, w tym rozdziale 10 jest ten fragment, dlaczego właśnie mówię o takiej prostocie, bo jest ten fragment, gdzie Jezus mówi te słowa, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ponieważ takie było Twoje upodobanie. I dla mnie osobiście ten fragment budzi takie mieszane uczucia. I on zawsze takie mieszane uczucia budził. W sensie fragment jak fragment, ale to słowo prostaczkowie to jednak mnie tak lekko... Sorry. Ale tak średnio mi to ogólnie pasowało. W sensie prostaczek, prostactwo. Prostota to, ale to mniej mi się kojarzy z prostotą. Bardziej właśnie z takim... Takim bardziej właśnie prostactwem. I ja pamiętam, że kiedyś się toczył taki dość duży spór o to, czy rzeczywiście to słowo jest tam dobrze, właściwie użyte. I jest też inne tłumaczenie, że objawiłeś je maluczkim, tym najmniejszym. I rzeczywiście jakby można byłoby się kłócić, czy tam są prostaczkowie, czy tam są maluczcy, czy w ogóle o co chodzi, które tam jest to słowo. Ale przygotowując też tę konferencję, pogrzebałam i dotarłam, że tak naprawdę w tekście greckim, czyli w tekście oryginalnym, jest słowo nepios, czyli dziecko. Czyli objawiłeś to słowo dziecku, objawiłeś to słowo dzieciom. Można by było powiedzieć, zakryłeś te rzeczy przed dorosłymi, przed tymi, którzy wszystko wiedzą. Przed tymi, którzy już są tak doświadczeni życiowo. Przed tymi, dla których te problemy tych małych, powiedzmy sobie szczerze, no, masz za problemy, dorośniesz, to się dowiesz, prawda? Są niczym. A objawiłeś to właśnie dzieciom. Objawiłeś to dziecku. Dlaczego? Dlatego, że dziecko jest jedną z najważniejszych figur człowieka wierzącego. To jest ta postawa, ja nie mówię tutaj o infantylności, ja nie mówię tutaj o dziecinności, ja mówię o postawie dziecięctwa. To zasadnicza różnica, bo nie chodzi tutaj o charakter wiekowy, ale chodzi o charakter relacyjny. Chodzi o relacje. Wiara rozgrywa się zawsze w relacji Bóg-człowiek. I ta relacja jest relacją ojciec-dziecko. I wiara zawsze będzie rozgrywała się w tej kategorii. Wiara zawsze będzie rozgrywała się w kategorii relacji. Bo poznanie Boga dokonuje się nie przez to, że ja studiuję jakieś abstrakcyjne teorie. Nie przez to, że dumam i po prostu słucham jak najmądrzejszych kazań, które czasami są tak mądre, że ciężko je pojąć. Wiara realizuje się w wydarzeniu. Wiara realizuje się w doświadczeniu tego pokrewieństwa, które ty i ja mamy z Bogiem. Tam realizuje się wiara. To jest przestrzeń jej realizacji. I ta przestrzeń jest pomiędzy tobą a Bogiem. I bycie prostaczkiem czy maluczkim nie ma tu żadnego znaczenia. Żadnego. Bo tak naprawdę, jak popatrzymy na historię, mamy ludzi bogatych i biednych. Mamy ludzi bardzo mądrych i mamy ludzi niepiśmiennych. Mamy królów i mamy poddanych. I każdy z nich, z każdego przykładu można by było wybrać osoby, które mają relację ojciec-syn z Bogiem, ojciec-dziecko z Bogiem. Dlatego, że postawa dziecka to nie jest suma przypadków, sytuacji zewnętrznych. Postawa dziecka to jest wewnętrzna twoja i moja dyspozycja. To jest wewnętrzna decyzja, że ja chcę być dzieckiem dla Boga. Ja pragnę mieć w sobie serce dziecka. Bo możemy przyjąć postawę Marty, i tutaj już przechodzimy do kolejnego dnia. Możemy przyjąć w sobie postawę Marty i Marii. Możemy to zrobić. I tak swoją drogą, że w Ewangelii ogólnie te słowo tam, czy jest ci to obojętne, że jedna tutaj siedzi, druga tam biega, prawda? Czy jest ci to obojętne, pada dwa razy. I raz pada w Ewangelii według świętego Marka. Wiecie kiedy? Kiedy jest burza. I uczniowie pytają, czy jest ci to obojętne, że giniemy? I tutaj Marta się krząta, biega. Panie, czy jest ci to obojętne? To jest dokładnie to samo stwierdzenie. To tak odnośnie tego, że naprawdę przewertowałam bardzo dużo rzeczy. Marta biega, krząta się, jest zapobiegliwa, jest zaangażowana, jest zaaferowana. Mi się Marta kojarzy z moją mamą. Moją mamą, która na przykład jak jest jakaś impreza rodzinna, to mojej mamy przy stole nie uwidzisz. Moja mama jest w kuchni. Znaczy, pojawia się na chwilę, przynosi jedzenie i zaraz mi się, o rany, nie ma tego. I zwiewa do kuchni i coś szykuje. Na tym stole jest wszystko. Ale przy nim często nie ma mamy. Jakby to jest wspaniałe, że my możemy jakby jeść. Kto jadł potrawy mojej mamy, ten wie. Naprawdę pyszne rzeczy. Pyszne. Miamciu. Ale jakby co jest tą najważniejszą cząstką? A Jezus tak naprawdę jakby tego nie widział. Ta Marta się krząta, ona biega, robi wszystko i w końcu tak zwane szambo wybija. No Marta się w końcu wkurza. Czy jest ci to obojętne, że ja tutaj biegam? Ja sądzę, że to były takie słowa, że to był taki wydźwięk. Czyli na zasadzie, mistrzu, czy jest ci to obojętne, że właśnie podałam ci miskę strawy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja bym się wkurzyła po prostu. Ja już bym naprawdę była zła. I to, co Marta robiła, jest opisane tym słowem, że ona usługiwała. Marta usługiwała. I to jest fenomen. Dlatego, że to słowo to jest słowo diakoneo. Mamy diakonów. I tak naprawdę to słowo to jest jedno z ważniejszych słów w słowniku Kościoła katolickiego. Służba. Wspólny mianownik w Kościele. Mamy służyć. Księża służą. Papież jest sługą sług Bożych. Od chyba, nie wiem, tam 5 czy 6 wieku tak nazywają papieża. Więc teraz jest pytanie, czy Jezus rzeczywiście to lekceważy, skoro jest to tak istotna kwestia? Czy rzeczywiście tak jest? Nie jest. Jezus wcale tego nie lekceważy. Ale wybiera postawę, która ma pokazać Marcie to, co najbardziej konieczne. Wybiera postawę, która Marcie się niekoniecznie podoba. Która może nie jest przyjemna. Ale stawia w Marcie pytanie, czy jesteś u źródła? Czy rzeczywiście jesteś tu, gdzie być powinnaś? Czyli czy masz w sobie postawę ucznia? Jesteśmy w szkole, więc to pytanie jest tak samo do mnie, jak i do ciebie. Gdzie w tej przestrzeni jesteś? I dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że jakbyśmy spojrzeli na ten fragment, to dowiadujemy się tutaj, że tak naprawdę, nie będąc Marią, Marta nie będzie w pełni prawdy sobą. Nie będzie znać własnych motywacji. Nie będzie znać motywów swojej posługi. I w końcu to przepracowanie, to bieganie, ta akcyjność, którą może też odnajdujemy w sobie. Ja w sobie często odnajduję. Tak chęć zaangażowania się, zrobienia czegoś. Bo tak nudno. Tak by fajnie było, żeby coś się zadziało, żeby mi w sercu było łatwiej, tak lżej, prawda? Że coś robię, że czegoś dokonuję. Że coś się dzieje, że coś się kręci. Ale jaka jest tego motywacja? Bo w końcu to przepracowanie odbije się czkawką mi, tobie, tak jak odbiło się czkawką Marcie. I zadasz pytanie Bogu, czy jest ci to obojętne? Czy jest ci obojętne, że ja tyle robię? Że ja tak bardzo się poświęcam? Że tak bardzo się staram? Tyle kursów tutaj dyrektoruję? Emaus w lutym to będzie chyba mój jedyny wolny weekend? Bo więcej nie mam możliwości, więc jak poproszę o jeden, to będzie właśnie ten. I mogę zadać Panu Bogu wtedy pytanie, czy jest ci to obojętne? Zadaj sobie pytanie w swoim sercu, jak wygląda twoje bycie we wspólnocie? Bo może się angażujesz i świetnie, ja nie mówię, że to źle. Angażuj się. Ale pamiętaj, że potrzebujesz tej przestrzeni do zatrzymania się. Potrzebujesz tego, żeby usiąść i słuchać. I żeby nic więcej się nie działo. Potrzebujesz tego momentu, w którym nie będziesz robił, robiła nic i będziesz słuchała Boga, będziesz słuchał słów Boga. Bo to te słowa mają moc cię przemienić, nie to, co ty robisz. Bo może jest tak, że się angażujesz, ale rozmijasz się z Jezusem. Może jest tak, że się po prostu nie spotykacie i to zaangażowanie jest dla ciebie trudne, jest taką formą działania, która na chwilę daje ci radość, ale potem wywołuje w tobie jakiś opór, zniechęcenie i to wynika z tego, że tak naprawdę nie wiesz, dlaczego to robisz. Nie wiesz, po co to robisz, bo posługa wcale nie musi się układać. Ona nie musi być prosta, żeby chcieć angażować się w nią dalej. Nie na tym polega posługa. I Jezus widzi ciebie w tym. Widzi twoje serce. Widzi też, jak się zachowujesz w tym domu, w którym On jest. Widzi, którą masz postawę. I delikatnie ci o niej przypomina. Bo On ma wrażliwe serce. Ma serce właśnie takiego Samarytanina, który patrzy na ciebie i sobie myśli, że no, biedny jesteś, albo biedna. I wzrusza się. Powiem wam szczerze, że w tej książce ten dzień mnie tak bardzo zaskoczył. Ja patrząc na tę tabelkę, patrząc jakby na tą formę tego, że Bóg może się mną wzruszyć. Ja naprawdę siedziałam i się zastanawiałam, kurczę, w których momentach Pan Bóg mógł się wzruszyć nade mną? To było dla mnie bardzo trudne pytanie. Ja naprawdę nie wiedziałam. Co ja pomyślałam, no dobra, no mógł stwierdzić, że wiele rzeczy zrobiłam fajnie. Mógł być ze mnie zadowolony albo niezadowolony, ale kiedy rzeczywiście po prostu zapłakał, tak wzruszył się nade mną. I odkryłam, co mnie też bardzo zaskoczyło, bardzo wiele takich fragmentów, bardzo wiele takich momentów mojego życia. Ale jednak, żeby je sobie przywołać, musiałam podjąć konkretny wysiłek. I dochodzi do tego, że właśnie serce Jezusa spotyka się z twoim i z moim sercem w tej najbardziej poranionej przestrzeni. W tej przestrzeni, która jest wypełniona taką największą tęsknotą, którą może chcesz wypełnić wszystkim innym. Tylko nie tym, żeby ją puścić, i żeby pozwolić tej tęsknocie w tobie wybrzmieć. Żeby nikt ciebie nie ratował. Żebyś poczekał, poczekała na Jezusa. Żeby to On ciebie podniósł. I chodzi też o taką wrażliwość twojego serca. Wrażliwość, która działa, ale też pozwala działać Bogu. Wrażliwość, która działa miłosierdziem wobec drugiego człowieka. Łatwo nam jest okazać miłosierdzie wobec tych, których jakoś tam znamy i kochamy, chociaż powiedzmy sobie szczerze, jak nas zrani tak dogłębnie ktoś, kto jest dla nas ważny, to boli o wiele bardziej. I to jest naprawdę trudne. Ale łatwiej jest nam okazać miłosierdzie nawet komuś, kto jest nam w jakiś sposób bliski, niż komuś, kto jest dla nas obcy. Albo komuś, wobec kogo mamy naprawdę już wyrobioną jakąś tam opinię. I to, co też dla mnie jest istotne, to jest to, kto jest moim bliźnim. Ja jak się zaczęłam zastanawiać, kto jest moim bliźnim, to stwierdziłam, że pierwszym moim bliźnim jestem ja sama. Że ja sama jestem też bliźnim dla siebie. I zadam sobie pytanie, jak ja sama siebie traktuję. I tobie też radzę sobie zadać to pytanie. W sensie zachęcam cię do tego, żebyś sobie zadała to pytanie. Czy rzeczywiście patrzysz na siebie z wrażliwością, z czułością? Czy potrafisz się nad sobą wzruszyć? Czy wtedy, kiedy nie domagasz, to się po prostu chłoszczesz na zasadzie, żeby się bardziej spiąć? Czy może patrzysz właśnie na siebie z takim, jesteś zmęczony, jesteś zmęczona, odpocznij. Potrzebujesz odpoczynku. Jak na siebie patrzysz? Bo tak naprawdę na tej drodze, którą idziesz, nie jesteś sam. I tak, jest obok ciebie Bóg. Nie do tego dążę. Ale masz obok siebie ludzi. Możesz się teraz rozejrzeć na prawo i lewo. Cześć. Widzisz człowieka. Ten człowiek ma rany. Ma ich może nawet bardzo, bardzo dużo. Ty nie musisz tych ran widzieć. Ale one są. Naprawdę są. I myślę, że nie ma tutaj wśród nas osoby, która by powiedziała, że nie jest poraniona w jakiś sposób. Mniej lub bardziej, ale każdy z nas jest. I patrzysz na tego człowieka, nawet tutaj wśród nas, prawda? Patrzymy na siebie, bo idziemy razem, jako wspólnota. I czy my patrzymy na siebie w takiej perspektywie? Czy my potrafimy tak w ogóle na siebie spojrzeć? Z perspektywy tego, że ktoś się uśmiecha. Ale jakie jest jego serce? Z perspektywy tego, że może ten ktoś prosi o wysłuchanie, ale jeszcze nikt go nie wysłuchał. Bo wszyscy mają ważniejsze sprawy. To był dla mnie taki pstryczek w nos trochę. I dobra przestrzeń do rachunku sumienia. Zapraszam cię też właśnie do tego, żebyś popatrzyła na to właśnie z tej perspektywy, że nie jest to tylko twoja droga. Nie jesteś na tej drodze sam. Obok ciebie jest człowiek. Jezus powiedział do siostry Faustyny: zagub się w moim miłosierdziu, a odnajdziesz szczęście. To są słowa Jezusa. A tobie mówi: idź i ty czyń podobnie. Idź, czyli wyjdź z tej swojej strefy, w której jesteś. Bądź w ruchu. Działaj. Czyń podobnie. Czyń to, co czynił Jezus. Jest taka piosenka TGD, stara już dość, ale wydają teraz też nowe, małe TGD, więc jest troszeczkę odnowiona. Ale tam są słowa: tak niewiele może ktoś chcieć, tak niewiele możesz mu dać, tak niewiele trzeba nam mieć, by stać się jak Jezus. No rzeczywiście niewiele. Ale myślę, że gdyby każdy z nas, gdybym ja, zrobiła to tak niewiele, to już byśmy mieli tutaj niebo. Już by było tutaj niebo. I życzę tobie tego nieba, sobie też go życzę, żebyśmy czynili to niebo tutaj na ziemi. Bo to jest to poznawanie Boga. To jest ta przestrzeń, w której poznajemy i stajemy się do Niego podobni. Amen.